Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał Korespondent.pl. Zanim przejdziemy do rozmowy z moim dzisiejszym gościem o stanie polskiej dyplomacji, ale także o stosunkach polsko-ukraińskich, krótki raport o tym, co dzieje się na świecie. Najpierw przenosimy się na Bliski Wschód, gdzie jest bardzo gorąco. Tam trwa trzecia wojna libańska, tak to można już określić, tak to określa wielu specjalistów, bo Izraelczycy atakują południe Libanu. Co prawda walki trwają na samej granicy izraelsko-libańskiej, no ale cały czas też jest bombardowany Bejrut. Dochodzi do bardzo intensywnych bombardowań Bejrutu. Atakowane są cele Hezbollahu. Takie są oficjalne informacje, no ale przy okazji tych bombardowań i ataków giną cywile, tak jak to zawsze na wojnie, proszę Państwa. Kiedy się bombarduje miasta, no to ginie wielu cywilów. Do tego z Libanu ewakuowało się właśnie z południowego Libanu na północ setki tysięcy cywilów, którzy muszą uciekać. Część z nich ucieka w ogóle do Syrii. Ale co ciekawe, w Syrii Izrael ostrzelał bazę rosyjską, konkretnie magazyn w tej bazie, chwilę po tym, jak przyleciał tam samolot transportowy Iranu. Więc z jednej strony to nie był chyba atak na stricte na Rosjan w tej bazie, to był atak właśnie na ten irański samolot, natomiast i prawdopodobnie na irański sprzęt. Natomiast tutaj w tym wypadku Izraelczycy nie mieli żadnego problemu, żeby zaatakować rosyjską bazę. Także to jest rzeczywiście coś wartego odnotowania, no bo kiedy Zachód boi się na Ukrainie dać jakichkolwiek zgód na ataki na terytorium Federacji Rosyjskiej z użyciem sprzętu dalekiego zasięgu, to Izraelczycy, kiedy chcą, to nic sobie nie robią i atakują rosyjską bazę. Myślę, że to jest warte odnotowania. Przed nami, poza tymi bombardowaniami Bejrutu, najprawdopodobniej także w najbliższym czasie jakiś odwet większy rzeczywiście na Iranie za atak rakietowy, który miał miejsce, ten zmasowany atak rakietowy na terytorium Izraela. Ja tutaj nie używam sformułowania odwet, dlatego żeby opowiadać się po jednej ze stron. Jak Państwo wiedzą, ci, którzy mnie słuchają, staram się być jak najbardziej obiektywny, mówiąc o tym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Natomiast po prostu ten ostatni atak Iranu na Izrael był po prostu atakiem, o którym mówił cały świat, był zmasowany, stąd mówi się o tym, że będzie odwet za ten atak. Czy ten atak Iranu był odwetem za ataki na Hezbollah, za bombardowania, w których zginął Hassan Nasrallah? No, pewnie ze strony Iranu tak, natomiast jakoś musimy opisywać tę sytuację i to, że używam sformułowania odwet czy atak, nie znaczy, że się opowiadam po jakiejś ze stron. To od razu też chcę podkreślić, bo mam wrażenie, że niektórzy w Polsce też po prostu już są tak owładnięci sympatią do jednej ze stron w tym konflikcie, że nie potrafią spojrzeć na pewne rzeczy obiektywnie. Zalecam trochę dystansu, zalecam trochę spokoju i zalecam jednak po prostu opisywanie rzeczywistości taką, jaką jest. Na pewno te bombardowania Bejrutu są bombardowaniami, które powodują, proszę Państwa, śmierć cywili. Zawsze jest tak, że kiedy bombarduje się miasta, to giną cywile. W tym wypadku Izrael zdecydował się na walkę z Hezbollahem, ale prowadzi ją w taki sposób, że bombarduje miasta. Z tego, co wiem i z tego, co czytałem wypowiedzi izraelskich wojskowych, Izraelczycy chcą jak najszybciej tę operację przeprowadzić. Nie chcą utknąć w Libanie, tak jak utknęli w Gazie, bo wielu uważa, że tam popełniono konkretne błędy. Więc prawdopodobnie to będzie szybka operacja. No i też ta operacja na pewno będzie Izraelczyków sporo kosztować. Dlaczego? Dlatego, że już kilkunastu co najmniej żołnierzy izraelskich zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych w południowym Libanie. Tam niestety dla Izraela, a stety dla Hezbollahu są naprawdę przygotowane tunele, są przygotowane pozycje obronne, są pola minowe, są miejsca, gdzie łatwo robić zasadzki i już wiemy o tym, że izraelscy żołnierze w te zasadzki wpadają i w związku z tym ponoszą straty. Pytanie jakie, tutaj trudno to precyzyjnie określić, chociaż Izrael właśnie podaje takie straty oficjalne swoje, no i z tego wynika, że co najmniej kilkunastu żołnierzy izraelskich zginęło. Zresztą to akurat po stronie izraelskiej jest transparentne dosyć i komentatorzy izraelscy mogą takie rzeczy mówić, jeżeli to są potwierdzone informacje. Ale jak to na wojnie? Każda strona, jak ja to zawsze mówię, prezentuje jakąś swoją narrację, jakąś swoją propagandę, więc tutaj też trzeba mieć do tego dystans. No wiemy, że co najmniej kilkunastu żołnierzy izraelskich zginęło i wiemy, że to znając to, jak Izrael, jak Izrael podchodzi właśnie do strat swoich żołnierzy, jak społeczeństwo tego państwa podchodzi do strat właśnie swoich żołnierzy, no że te straty są bolesne dla Izraela, no i te straty też na pewno będą wpływały na nastroje społeczne w tym państwie, choć na razie większość Izraelczyków tą interwencję popiera. To wynika z tego, że właśnie ta wojna jest przez Izrael tłumaczona w ten sposób, że z południowego Libanu cały czas Hezbollah wystrzeliwał rakiety na terytorium Izraela i właśnie z tych północnych osiedli, z północnych miejscowości blisko granicy z Libanem trzeba było ewakuować. Kilkadziesiąt tysięcy osób musiało uciec. No, po drugiej stronie teraz w wyniku operacji się po kilkaset tysięcy. Takie dane już podaje nie tylko Liban, ale coraz więcej mediów i organizacji międzynarodowych, rzeczywiście uchodźcy, często też Syryjscy, którzy mieszkali na terytorium Libanu, uciekają teraz z powrotem do Syrii. No więc sytuacja na Bliskim Wschodzie jest po prostu bardzo zaogniona. Warto śledzić to, co się tam dzieje, no bo to jest po pierwsze strasznie krwawy konflikt, po drugie konflikt, który naprawdę jest trwa od dawna, tak Państwu powiem. Za chwilę mamy rocznicę tego, jak znów rzeczywiście rozgorzała ta aktywna faza wojny na Bliskim Wschodzie, więc uważam, że warto to śledzić, warto sprawdzać informacje i stąd takie podstawowe informacje Państwu przekazuję. Pewnie niedługo znów zrobię kolejną rozmowę albo raport, tak żeby szczegółowo się skupić na tym, co się dzieje, no bo w tej chwili to naprawdę tylko pobieżnie najważniejsze informacje. Ja bym tutaj zwracał uwagę przede wszystkim na to, co dzieje się w Bejrucie, bo on jest stale bombardowany. No i oczywiście to, co dzieje się na granicy libańsko-izraelskiej na południe od rzeki Litani. A, no i warto jeszcze wspomnieć, że rzeczywiście kontyngent ONZ jest cały czas w południowym Libanie, ale on teraz nie prowadzi działań patrolowych z racji na niebezpieczeństwo. Ci żołnierze, wśród których są też Polacy, są bezpieczni, tak informuje ONZ. No i też, proszę Państwa, żadna ze stron nie będzie chciała ich atakować, bo nikt nie chce popełnić samobójstwa, że tak powiem, dyplomatyczno-politycznego, więc zarówno Hezbollah, jak i Izrael będzie toczył ze sobą walki. Oni będą ze sobą walczyć, a ci żołnierze najprawdopodobniej po prostu będą sobie to obserwować ze swoich baz. I oby tak pozostało, oby też polscy żołnierze pozostali bezpieczni. A teraz przenosimy się na Ukrainę. Jak Państwu już wcześniej mówiłem, upadł Uledar. Uledar upadł i teraz pojawia się coraz więcej ciekawych informacji na ten temat. Przede wszystkim pojawiła się taka informacja, że tak jak mówiliśmy Państwu z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, że sytuacja jest trudna. Ja wspomniałem o tym ostatnio, że już Uledar upadł oficjalnie w takim krótkim raporcie. Rzeczywiście to wycofanie się miało miejsce w taki sposób zorganizowany, ale bardzo późno. Tam dochodziło do przenikania przez pozycje rosyjskie. Tam Rosjanie przestrzeliwali już drogę. No i wiemy, że to wycofanie się 72. Brygady niestety, ale wygenerowało straty. Nie wiemy, co z rannymi. Możliwe, że ranni musieli zostać. Trzeba było się wycofać już w ostatnim możliwym momencie, a właściwie już, tak jak ja to opisywałem, już ten moment minął, ale trzeba było się wycofać. 72. Brygada liczyła na wsparcie. Liczyła na wsparcie strony Ukraińców, na wsparcie oddziałów, które osłonią odwrót. I rzeczywiście takie oddziały miały zostać wysłane. To była konkretnie Brygada Obrony Terytorialnej, 123. Brygada, a konkretnie Batalion, 186. Batalion, 123. Brygady Obrony Terytorialnej. To chyba miało być około 1 października, kiedy oni mieli ruszyć właśnie, żeby osłonić odwrót 72. Brygady, przejąć najprawdopodobniej na chwilę pozycję i sami się też wycofać, ale nie zrobili tego. Dlaczego? Dlatego, że gremialnie żołnierze odmówili wykonania rozkazu, wycofali się, zniknęli, rozproszyli się. Są różne tutaj informacje na ten temat. W efekcie ich dowódca, podpułkownik Chryb, popełnił samobójstwo. Uznał, że to jest hańba, że jego oddział tak się zachował i się zastrzelił. I to są informacje, zrobił to 2 października, to są informacje, które wypłynęły do mediów. Są już co najmniej 3 źródła, dlatego Państwu te informacje podaję. Ta informacja jest, można powiedzieć, potwierdzona. Niestety, to jest już kolejny raz, kiedy jakiś batalion obrony terytorialnej właśnie ukraiński no zachował się w sposób, jak to mówią Ukraińcy, hanebny, czyli haniebny, to łatwo przetłumaczyć. No właśnie nie chciał walczyć, albo wycofał się z jakiejś pozycji, albo zdał pozycję, która była wcześniej długo broniona. Tutaj rzeczywiście ci żołnierze jeszcze przedostali się do Mikołajowa, bo to Mikołajowska obrona terytorialna, tam zrobili wiec, takie są, to są już niepotwierdzone informacje, ale wydają się wiarygodne. Twierdzili, że nie mieli odpowiedniej ilości broni, sztab z kolei twierdzi, że broń mieli, że byli odpowiednio uzbrojeni, tylko nie chcieli walczyć. No może to była kwestia lęku, może to była kwestia stresu, no. To, jak wyglądały walki w Buleda, że Państwu mówiłem, coś strasznego, bombardowania, kaby, bomby zapalające, drony. No i po prostu może ci żołnierze, że też już zmęczeni psychicznie, nie chcieli walczyć i stąd doszło do czegoś takiego. Najprawdopodobniej teraz staną przed sądem, znaczy najprawdopodobniej, no, myślę, że na pewno staną przed sądem, ale jeszcze nie mamy takich potwierdzonych informacji, ale jest jeszcze rzecz, którą warto powiedzieć, jeśli chodzi o te bataliony 72. Brygady, to wiemy o tym, że niektórzy oficerowie nie byli odwoływani ze stanowisk, bo po prostu sami odchodzili z tych stanowisk. Dlaczego? Dlatego, że po prostu byli zmęczeni, wykończeni psychicznie i fizycznie. I stąd wynikała ta sytuacja. Myślę, że w tej sytuacji naprawdę warto odnotować tą honorową postawę, taką jak z filmów, tego podpułkownika Igora Hryba, który rzeczywiście w sytuacji takiego zachowania niehonorowego swoich żołnierzy po prostu popełnił samobójstwo. To też mówię o tym, bo to też pokazuje, że ostatnio mówimy o problemach w ukraińskiej armii, są dalej w ukraińskiej armii oficerowie, żołnierze, którzy po prostu honor przekładają nad inne rzeczy i to myślę, że o tym warto pamiętać. Z ciekawostek, ukraińskie media informują o tym, że zaatakował wywiad ukraiński w obwodzie donieckim i w wyniku tego ataku rakietowego zginęło 20 żołnierzy rosyjskich, no właśnie, czy tylko rosyjskich. Zginęło 20 żołnierzy, ale wśród zabitych miało być kilku funkcjonariuszy, kilku żołnierzy, instruktorów z Korei Północnej, a trzech kolejnych miało zostać rannych. O tym poinformował Kyiv Post. No, o tym się też już mówiło od jakiegoś czasu w Ukrainie, że tutaj są instruktorzy czy z Iranu, czy z Korei Północnej, którzy pomagają obsługiwać sprzęt, który tutaj właśnie z tych państw jest na miejscu, który został Rosjanom przekazany. I jeszcze kilka informacji. W Kijowie był Mark Rutte, nowy sekretarz generalny NATO, spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zeleńskim. Ta wizyta miała jasny cel, pokazać właśnie, że to oni to określili w ten sposób, obaj politycy, że świat powinien zobaczyć, że NATO niezachwianie wspiera Ukrainę, nawet w tej trudnej sytuacji na froncie. No, trudna sytuacja na froncie oczywiście odnosi się do tego, co dzieje się w obwodzie donieckim. Ja dalej przypomnę, w Torecku ponad 1/3 miasta kontrolowana przez Rosjan dalej atakują, na kierunku pokrowskim sytuacja bardzo trudna, Rosjanie rzeczywiście dalej atakują i raz na jakiś czas zajmują kolejne miejscowości. Choć jak się spojrzy na mapę, no to tych zdobyczy w ostatnim czasie, no to nie wygląda jakoś imponująco, no ale chodzi o perspektywę. Chodzi o to, że rzeczywiście widzimy pewną zmianę. Ta zmiana jest obserwowana od kilku miesięcy, a od 2 miesięcy ona jest bardzo widoczna, że rzeczywiście Rosjanie w tych atakach swoich w Donbasie nie słabną, cały czas przesuwają sukcesywnie front, powoli, ale skutecznie. No i ta, że tak powiem, ta perspektywa jest słaba dla Ukraińców. Zobaczymy, co będzie z Pokrowskiem. No, są takie media też zachodnie, które informują, że Pokrowsk jest w bardzo trudnej sytuacji. No a na przykład estoński wywiad informuje o tym, że najprawdopodobniej i Pokrowsk może zostać zajęty do końca roku przez Rosjan. Ja bym nie był tak pesymistycznie nastawiony. Daleko jeszcze do zajęcia Pokrowska, ale sytuacja w obwodzie donieckim jest trudna. A teraz informacja, która dla nas, dla Polaków może być bardzo interesująca. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej planuje przeprowadzić w 2025 roku poszukiwania szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej, przede wszystkim na terytorium obwodu rowieńskiego. I tutaj Anton Drobowicz złożył wniosek o dofinansowanie w wysokości 1 000 000 hrywien do Ministerstwa Kultury Ukrainy. Ten wniosek już jest procedowany. Ja rozmawiałem z Antonem Drobowiczem. On właśnie opowiadał o tym, że taki wniosek został złożony. Przyznał również, że już rozmawiał z ministrem kultury, no i także stwierdził, że jest otwarty na wnioski i prośby o poszukiwania i ekshumację szczątków ze strony polskich obywateli. Dalej trwa spór właśnie IPN-ów, IPN-u ukraińskiego i IPN-u polskiego, ale Drobowicz i Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej wydał zgodę dla Karoliny Romanowskiej właśnie na poszukiwania we wsi Ugły i takie prace mają mieć miejsce już w przyszłym roku. Proszę posłuchać, co mówił mi właśnie prezes Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.
Wyklała pani Polska właśnie swoją historię, sytuację. My poradziliśmy z kolegami. Як виключення, самі будемо потренувати пошукові роботи, і якщо потрібно буде, і навіть ексгумації. Ми вже заклали в план роботи на 25-й рік. Я попросив додаткові кошти в уряду на ці речі. І ми тоді в таких форс-мажорних випадках, там, де не працюють власне ці двосторонні механізми, напряму будемо допомагати польським громадянам, бо ми дуже цінуємо польську підтримку зараз під час війни, і взагалі ми привітно ставимось до польського суспільства і польського народу.
Rozmawiałem także dla Państwa z Karoliną Romanowską, która tę zgodę otrzymała. Proszę też posłuchać, co ona miała na ten temat do powiedzenia.
Wniosek złożyłam miesiąc temu do Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, ale także napisałam list do prezydenta Zełenskiego z prośbą o przychylne rozpatrzenie tego wniosku. Wniosku o ekshumację mieszkańców Ugieł. To jest prawdopodobnie, być może nawet i 100 osób, w tym 18 członków mojej rodziny. I tutaj warto dodać, że ja staram się o ekshumację Polaków i Ukraińców, ponieważ w tej masowej mogile, w tym grobie, no, dole powiedzmy śmierci, tak, do którego chował tych ludzi po tygodniu, między innymi mój pradziadek, który przeżył i był sołtysem tej wsi. Ten grób zaraz po kilku dniach, moja ciocia mówi, że po tygodniu został zorany z ziemią i nie było po nim żadnego śladu. Ten symboliczny grób tak naprawdę, do którego mój pradziadek Aleksander Mosiejczyk złożył ofiary ukraińskiej armii powstańczej, ofiary ze wsi Ugły. W obecnym województwie równieńskim, wcześniej to było województwo wołyńskie.
Wiem, jakie są opinie na temat Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej i rozumiem, że wiele osób nie dowierza jeszcze w to, że coś może w tej sprawie zostać załatwione. Ja mówiąc szczerze, też na razie jestem zdystansowany. Cieszę się, że jest ta zgoda, ta pojedyncza zgoda. Zresztą Anton Drobowicz w rozmowie ze mną podkreślał, że wcześniej też były 3 pojedyncze zgody i że Ukraińcy są gotowi dawać te zgody Polakom, jeśli się zgłoszą i że takie poszukiwania byłyby wspólnie prowadzone przez Polaków i Ukraińców, że muszą być obecni przy tym Polacy, więc to są pozytywne informacje, natomiast jednak spór między IPN-ami trwa. Ja uważam, że ten gest ze strony właśnie ukraińskiego IPN-u wynika z nacisku politycznego, nacisku dyplomatycznego. O tym zresztą mówił niedawno Radosław Sikorski. W Polsce był także minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sibicha. Tam na pewno trwały o tym rozmowy, bo to wiemy i rzeczywiście wydaje się, że polska dyplomacja osiąga jakieś efekty w tej sprawie. Ponieważ jest klincz właśnie w relacjach IPN-ów polskiego i ukraińskiego, które są zupełnie innymi instytucjami, też przez to, proszę Państwa, żeby Państwo zrozumieli, no IPN ukraiński jest po prostu biedną instytucją. Jakbym Państwu opisał, jak wygląda no w ogóle ten budynek IPN-u, no nie wygląda on zbyt, że tak powiem, okazale. Z kolei w Polsce IPN jest rzeczywiście organizacją dobrze dofinansowaną i to są różne instytucje, natomiast łączy je to, że w tej chwili już od wielu lat nie potrafią się ze sobą dogadać. Wydaje się, że też ten gest ukraińskiego IPN-u ma na celu pokazanie, że Polski Instytut Pamięci Narodowej nie jest w stanie w żaden sposób nic osiągnąć, nie jest w stanie się dogadać z ukraińskim instytutem, a proszę, zwykły obywatel polski, jak się zwróci, no to jest w stanie wszystko załatwić, jest w stanie właśnie się dogadać, bo Ukraińcy są otwarci. Tak cały czas deklarują w tej chwili. Zobaczymy, co będzie dalej. Anton Drobowicz zadeklarował, że wnioski Polaków będą pozytywnie rozpatrywane, no ale właśnie, ale dopóki nie dogadają się i nie ustalą właśnie wspólnego planu działania Instytut Pamięci Narodowej Polski i Ukraiński, no to dopóty będzie właśnie te wnioski, które złożył Instytut Polski, no cały czas wiszą w próżni. Tych wniosków zresztą, jak twierdzi Instytut Ukraiński, nie jest wiele, jest kilkanaście, no ale tutaj też znów niuans, który warto, żeby Państwo znali, że tutaj też Ministerstwo Kultury składało takie wnioski, więc to wszystko nie jest też takie, jak Ukraińcy przedstawiają. Ten spór po prostu rzeczywiście narastał przez lata, no i teraz już musi chyba zostać załatwiony na najwyższym szczeblu politycznym, właśnie Ministerstwa Spraw Zagranicznych najprawdopodobniej ten spór załatwią. I to są, proszę Państwa, informacje, które chciałem Państwu przekazać. Przechodzimy teraz do rozmowy, ale zanim do niej przejdziemy, chciałem bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale i za to, że subskrybujecie ten kanał. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, serdecznie do tego zachęcam. Szczególnie dziękuję również moim patronom. Dzięki Wam ten kanał jest niezależny. Dzięki Wam mogę publikować tutaj kolejne reportaże, materiały, rozmowy i raporty. Bardzo za to dziękuję. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz przechodzimy już do rozmowy i tak jak mówiłem na początku, to będzie rozmowa o tym, jak wyglądają współczesne relacje polsko-ukraińskie, ale nie tylko, także relacje Polski z innymi krajami, bo będziemy rozmawiać o naszej sprawczości, o naszych możliwościach i o naszej dyplomacji. Czy nasza dyplomacja jest wydolna i co jest pozytywnego w polskiej dyplomacji, a co złego? Jak pracują właśnie polscy politycy i o tym wszystkim będę rozmawiał z dziennikarzem Onetu i specjalistą do spraw właśnie bezpieczeństwa i dyplomacji międzynarodowej, Witoldem Juraszem. Cześć Witku.
Dzień dobry, kłaniam się. Dziękuję za zaproszenie.
Bardzo mi miło Cię gościć na moim kanale. Witku, czytałem kilka Twoich tekstów, przede wszystkim ten tekst chyba, który się był najgłośniejszy, tekst, w którym opisałeś rozmowy, które tu w Kijowie, gdzie jestem, miały miejsce między ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, a prezydentem Wołodymyrem Zeleńskim i jego otoczeniem. I mam takie pytanie, jak Ty z dystansu oceniasz w tej chwili relacje polsko-ukraińskie?
No może określiłbym ją pewnie tak jak kiedyś relacje Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera, czyli szorstka przyjaźń. Mhm. To znaczy z jednej strony one są, jeżeli spojrzeć na takie zupełnie strategiczne sprawy, no dobre, bo przecież Polska wspierała Ukrainę i wspiera dalej, niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce. W wojnie z Rosją, no ale równocześnie są niestety pewne problemy i one nie dotyczą wyłącznie Wołynia, chociaż pewnie o nim będziemy rozmawiać. Ja w ogóle zresztą, ilekroć piszę o Wołyniu, to zaznaczam, a w najnowszym tekście, który się pewnie dzisiaj ukaże w Onecie, będzie to napisane już tak wprost i brutalnie. Mi się wydaje, że w sprawie Wołynia tak naprawdę nie chodzi o Wołyń. Chociaż oczywiście to jest ważna kwestia ze względu jakby historycznych, moralnych, ze względu na to, że jeszcze żyją dzieci ofiar i byłoby dobrze tą sprawę jeszcze za ich życia doprowadzić do końca, żeby ci starzy ludzie jeszcze mogli się jakby położyć kwiaty na grobach swoich rodziców. Ale tak naprawdę w kwestii Wołynia chodzi o to, czy Polska będzie traktowana jako poważny partner, czy jako frajer. No a rzeczą, którą ja nie czuję się specjalistą od Ukrainy, żeby była jasność, bo jest to takie zastrzeżenie, jest takie poczucie, że ktoś, takie przeświadczenie w Polsce, że jeżeli ktoś się, prawda, zajmuje Rosją, no to się zna na Ukrainie, na Białorusi też się zna. To jest mniej więcej tak, jak powiedzieć, że skoro ktoś się zna na Niemczech, to pewnie i na francuskiej polityce, a i o hiszpańskiej dużo wie.
Jasne.
I już w tym jest zawarty w ogóle pewien podstawowy błąd w myśleniu. To znaczy, jeżeli wymieniam te trzy kraje, Białoruś, Rosję, Ukrainę, to są trzy różne kraje, trzy różne narody, trzy różne systemy polityczne. Dokładnie. Bo one się różnią dość zasadniczo. W związku z tym ja podkreślam, wydaje mi się, że coś wiem o Ukrainie, ale na pewno mniej niż ty na przykład. Ale jedno, co wydaje mi się, że wiem i czego jestem pewien, to jest to, że Ukraińcy a jeszcze bardziej ukraińskie elity polityczne nie szanują słabych, bo same są silne. I my, popierając Ukrainę, udzielając jej wsparcia, co było bardzo słusznym posunięciem i należało to robić, dobrze, że to się stało, równocześnie robiliśmy to jednak w taki sposób, że nie zostaliśmy odebrani jako silny partner, jako taki partner, z którym się trzeba liczyć. I dlatego, kiedy byłem w Kijowie na tej konferencji Yalta European Strategy, podczas której doszło do spotkania ministra Sikorskiego i prezydenta Zełenskiego, w czasie którego do spotkania doszło owej scysji pomiędzy panami, no ja po prostu bardzo często słyszałem, że na przykład wsparcie militarnego Ukrainie to udzieliły Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia i w ogóle nie wymieniano Polski. To jest pewien kłopot, tak? To znaczy myśmy uznali, że skoro Ukraińcy walczą z Rosją i zmierzają ku Zachodowi, to znaczy, że są Zachodem, to znaczy, że będą myśleć po zachodniemu. Czyli mówiąc krótko, jak my damy coś, nie oczekując niczego w zamian, no to oni zaciągną u nas moralny dług i go spłacą. A to tak nie działa. Zresztą na Zachodzie też to tak nie działa. W związku z tym to nie było frajerstwo w relacjach z państwem leżącym na wschodzie i mentalnie, oczywiście zasadniczo się od Rosji różniącym, ale jednak mającym pewne cechy wspólne, i to jest właśnie taka cecha wspólna, ta siła. Aha. Ale to byłoby również frajerstwo w relacjach z jakimkolwiek zachodnim partnerem. No i wyszło jak wyszło.
No właśnie, bo wydaje mi się, że to spojrzenie takie dosyć, nie wiem jak to powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że prostackie na te kraje wschodu, ale no takie mam wrażenie trochę oderwane też od rzeczywistości. W sposób takim, tak jak to powiedziałeś, że skoro te trzy państwa były w Związku Sowieckim, to znaczy, że one są bardzo podobne, one są też jakby, no dlatego są państwami oddzielnymi, że są różne. Natomiast jedna rzecz je rzeczywiście łączy, że wszystkie te państwa, to tutaj jesteś ty specjalistą większym, bo jeżeli państwo nie wiedzą, to powiem, że Witek, zanim został dziennikarzem, to i wcześniej też publikował, ale był dyplomatą, który pracował zarówno jako polski dyplomata w Białorusi, jak i w Federacji Rosyjskiej. I tutaj też stąd naprawdę jakby zna się na dyplomacji. Proszę sprawdzić też teksty. Naprawdę
mam
polecam.
Nadzieję.
No nie, no jakby Witek, no jakby słuchaj, to nie jest kadzenie, tylko czytam cię i mówiłem ci o tym. I z przyjemnością to zawsze robię i wiem, że jakby, bo czuję, że wiesz, o czym piszesz, i to jest w polskim dziennikarstwie to się nie zdarza tak często, wbrew pozorom. Ale już jakby kończąc wycieczki, zmierzam po prostu do tego, że chyba łączy te państwa jedna rzecz, rzeczywiście te państwa wywodzą się z tej sowieckiej szkoły dyplomacji, a ta szkoła, tak jak chyba powiedziałeś, zakłada po prostu pewnego rodzaju kult siły. Ci politycy ukraińscy, którzy są teraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, oni są w ten sposób, no nie powiem, że wyszkoleni, ale no po prostu taką naukę odebrali, kiedy przygotowywali się do tych stanowisk, które piastują.
Ja bym powiedział wyszkoleni, bo oni szkolą swoich dyplomatów, mają po prostu bardzo... Zresztą to jest dobra szkoła dyplomacji, dlatego że jeżeli będąc słabszym partnerem, bo przecież Ukraina jest słabszym od nas partnerem od lat, uboższym, słabszym, nie mającym tych zabezpieczeń, które my mamy, które wynikają z członkostwa w NATO i w Unii, jest w stanie prowadzić tą politykę w taki sposób, że uzyskuje co chce, a nie daje tego, czego my chcemy, no to znaczy, że są bardziej efektywni. Jest teraz tylko pytanie, wiesz, bo ty nawiązałeś do tego tekstu, który napisałem, który rzeczywiście jakimś sporym echem się odbił, chociaż śmiem twierdzić, że może dlatego, że powódź była i wiesz...
Nie.
No tak było, że przez kilka dni w Onecie jakby tematy związane z tym, że woda się podniosła lub lekko opadła, dominowały na stronie głównej, nagle pojawił się ten tekst, więc pewnie dlatego się poniósł. Natomiast no on rzeczywiście... spowodował pewną zmianę. To się rzadko zdarza w dziennikarstwie, że coś napiszesz i potem następuje jakieś po prostu takie przełamanie. Tutaj chyba tak było. Tylko ja się pewnej rzeczy obawiam i dzisiaj właśnie o tym pojawił się mój tekst. Mianowicie nie ma nic złego, chociaż jest to nieeleganckie i gdybym był dyplomatą, bym tego nigdy nie powiedział, tak jak to zaraz powiem, w tym, że my, mówiąc brutalnie, zmusimy Ukrainę przy pomocy różnych mniej lub bardziej subtelnych metod, cały czas dyplomatycznych oczywiście, przy pomocy presji do ustępstw. I zapewne zastosujemy w tym celu, bo inne metody zawiodły, swego rodzaju szantaż. Tylko problem polega na tym, że nie wolno mylić w dyplomacji szantażu i blefu. Kiedy słyszę, że my nie wpuścimy Ukrainy do Unii Europejskiej, jak Ukraina nie rozwiąże sprawy Wołynia, to myślę sobie, że to jest właśnie ten moment, kiedy przekraczamy granicę między szantażem a blefem. I nie odpowiadamy sobie na jedno podstawowe pytanie, mianowicie, a co zrobimy, jak Ukraina powie okej. I powie tak, dlatego że stwierdzi, że tak czy tak do Unii nie wejdzie, bo te sny, myślę, że paradoksalnie większe szanse są na szybkie wejście do NATO niż do Unii Europejskiej. No i wtedy dlaczego mieliby nam ustąpić, skoro jakby my blokujemy coś, co tak czy tak jest zablokowane. Ale wyobrażam sobie też drugi scenariusz, że jednak wchodzą do Unii Europejskiej i wtedy rozumieją, że no, dla nas istnienie tego buforu oddzielającego nas od Rosji w postaci niepodległej, realnie nie suwerennej Ukrainy jest na tyle istotne, że my koniec końców tak czy tak ustąpimy. A gdybyśmy robili problemy, no to ta zasada, którą powiedziałem, którą tak brutalnie nazwałem, czyli że można zmusić kogoś do pewnych działań, jak się jest silniejszym, obowiązuje również w stosunku do Polski, czyli mówiąc krótko, będzie można nacisnąć na Paryż i na Berlin, żeby one zmusiły Polskę, żeby Polska nie blokowała na przykład wejścia do Unii, prawda? I wtedy też nam nie ustąpią i powiedzą, no dobra, słuchajcie, no co chcecie blokować, blokujcie. Po czym prezydent Francji i kanclerz Niemiec nacisną na tego, kto będzie w danej chwili polskim premierem i my ustąpimy. Dlatego ja mam taką trochę obawę, że polska klasa polityczna przy tej okazji wykazała się niestety no, taką jakby skłonnością do wpadania z przesady w przesadę, bo przesadą było nie stawianie żadnych warunków.
No tak.
No ale gra na takim poziomie już najwyższym, czyli że w ogóle zablokujemy waszą drogę na zachód, no troszkę sprawia wrażenie, że przedobrzyliśmy w drugą stronę, tak? Naprawdę jest, poza wszystkim jeszcze jest jeden wątek istotny, mianowicie w dyplomacji, a szczególnie w dyplomacji w relacjach z państwami wywodzącymi się z byłego Sowieckiego Sojuza, dobrze jest grozić dyskretnie.
Tak jak to robi dyplomaci z Sowieckiego Sojuza.
Tak, czyli innymi słowy, owszem grozimy, owszem jesteśmy czasami brutalni, ale nie robimy tego w taki sposób, że druga strona musi ustąpić i wszyscy widzą, że ustąpiła pod presją, czyli traci twarz.
No tak.
Więc wyobrażam sobie, że trzeba by znaleźć jakieś argumenty, możemy podyskutować jakie, no najlepiej wypunktowane, że tak powiem, takie punktowo uderzające w konkretne interesy konkretnych ludzi. I mówimy, słuchajcie, to tutaj was przyblokujemy i to was przyblokujemy brutalnie. Wy nam ustąpcie, a my was wtedy bardzo podziękujemy za wasz gest. I nazwiemy to, co będzie waszym ustępstwem, waszym gestem. I my uzyskamy wszystko, co chcieliśmy uzyskać, ale wy będziecie mogli swojemu elektoratowi powiedzieć, że daliście to Polakom, bo taki mieliście w danej chwili nastrój, by nam coś dać. No to my robimy dokładnie na odwrót, tak? To znaczy zamiast punktowo to uderzamy w najwyższy jakby, prawda, najwyższe C i jeszcze to robimy publicznie. No mam nadzieję, że to jest tylko początek tej drogi. Aha, i jeszcze jeden wątek, ja przepraszam, bo słyszę długo swój głos, czyli monologuję, ale obiecuję, że się za moment, że tak powiem, już będę milczał. Ja już słyszę takie głosy, no dobra, to gdzie są te rezultaty? No chwilę, 2 tygodnie minęły. Rezultaty to będą za rok albo za 2. Więc cierpliwości. To po prostu to nie może być tak, że to jest jakieś nagłe wzmożenie po prostu. Bo jak będzie nagłe wzmożenie, to Ukraińcy machną na nas ręką.
No tak. Czy wiesz co, ja też chyba rozumiem, skąd wynikają te, bo też mnie to trochę dziwi, że rzeczywiście pojawiły się jakieś ruchy i też zaraz pewnie do tego przejdziemy. Natomiast chcę się odnieść do tego, co powiedziałeś, że już oczekują ludzie rezultatów. Z jednej strony mnie to też jakby dziwi, bo przecież to się dzieje na bieżąco i też ten rząd jest dość krótko, ale przede wszystkim, że ta sprawa jakby jest podejmowana znowu tak na ostro od niedawna, to jest kwestia tych, tak jak powiedziałeś, 2-3 tygodni. Natomiast też z drugiej strony jest ten etap, właśnie w tej chwili dostałem SMS-a z pytaniem od, czy wcześniej dostałem SMS-a z pytaniem od znajomego ukraińskiego dziennikarza, jak ten Wołyń, bo wiedział, że mam rozmowę z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy. I odpisałem mu, że chyba zaczyna to iść w jakąś stronę, coś może się z tego jakby wykluje. A on napisał, daj Boże, bo już tyle razy szło, a nie doszło, że aż trudno w to uwierzyć. No i może to też o to chodzi, nie? Że tyle razy już mówiło się o tym, że coś się wydarzy, że stąd ludzie są już zniecierpliwieni, no bo to trwa, jak po prostu to jest jakaś sprawa, która naprawdę wielu osobom, w tym mi wydaje się dziwna, że tego się nie da jakoś ustalić i załatwić. Ale jeszcze do tego, co powiedziałeś, ja się zastanawiam na ile, bo mam wrażenie, że to politycy ukraińscy grają wyżej niż społeczeństwo, to znaczy grubiej niż społeczeństwo. Rozumiesz, że społeczeństwo ma zupełnie inne podejście do Polaków, takie przynajmniej odnoszę wrażenie, jak tutaj jakby mieszkam i też jak rozmawiam z Ukraińcami. Nie wiem, jakie ty miałeś wrażenie, jak byłeś teraz w Kijowie, jak się stykałeś ze zwykłymi Ukraińcami. Ja czuję jakieś pozytywne właśnie taką po prostu między dwoma narodami jakąś relację. Natomiast jeśli mówimy o tym, jak się politycy zachowują, no to politycy ukraińscy zachowują się właśnie w taki sposób, jak to określiłeś. Czasami się zastanawiam, czy oni nas rzeczywiście nie traktują jak takie państwo, z którym w ogóle nie trzeba rozmawiać, bo można porozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi i Stany Zjednoczone nam przekażą, co mamy zrobić.
Wiesz co, no nie, byłem za krótko w Kijowie, żeby że tak powiem, być w stanie w jakiś sposób, mający jakieś solidniejsze podstawy, albo się z tobą zgodzić, albo nie. Chociaż logika podpowiada, że jest tak, jak mówisz. Ja zresztą nieraz mówiłem, że nawet jeżeli te relacje miałyby buksować, to jest jedna rzecz, której już nikt nie będzie w stanie zniszczyć i która już zostanie w pojednaniu polsko-ukraińskim, no to są te setki tysięcy domów, do których otwarto drzwi ukraińskim uchodźcom. To jest to, że Ukraińcy poznają Polaków, bo po prostu tu są i my poznajemy Ukraińców tak po prostu codziennie. I to jest to takie pojednanie, które może jest w istocie ważniejsze, a na pewno będzie trwalsze od tego, co robią politycy. Więc tak jakby intuicja mi podpowiada, że tak jest. Natomiast no, elita polityczna, czy ukraińska elita polityczna jakby no, w jakiś sposób jakby oddaje ducha narodu. No w jakimś stopniu też, aczkolwiek jak patrzę na nasz własny kraj, to myślę, że nasz naród jest naprawdę mądrzejszy od naszych polityków i chyba też przyzwoitszy niż nasi politycy. W związku z tym no, może i tak jest również po stronie ukraińskiej. Natomiast no, ta elita no, ma określone pochodzenie. W określony sposób dochodziła też do do władzy, do pieniędzy, no i to wszystko na pewno kształtuje sposoby działania, no i te sposoby działania no, na pewno są, że tak powiem, dość brutalne.
Mhm. A powiedz mi, co sądzisz właśnie o tych głosach, to też padło w kolejnym twoim tekście, że Ukraińcy może nawet liczyli na to, że będą mogli z Unią Europejską rozmawiać ponad naszymi głowami. Pojawiały się takie informacje, że w momencie, kiedy był ten spór wtedy o zboże, to potrafili rozmawiać z Komisją Europejską, no a teraz już chyba zauważyli, że nie mogą. Czyli rzeczywiście ta Unia Europejska to jest dla nas teraz forma nacisku właśnie na to, żeby osiągnąć te swoje cele polityczne, bo jeszcze kiedy mówisz, że może to być blef, no to jednak mi się przypomina sytuacja Macedonii Północnej, która jednak no, musiała poczekać, aż pewne kwestie historyczne załatwi. Więc może w ten sposób chcą polscy politycy grać, pokazywać właśnie Ukraińcom, że rzeczywiście już takie przypadki się w historii Unii Europejskiej zdarzały.
No tak, tylko że najpierw niech w takim razie polscy politycy, zanim ogłoszą jak grają, to niech ustalą między sobą jak grają, bo ja przypominam, że najpierw mówi coś na temat Ukrainy wicepremier Kosiniak-Kamysz, następnego dnia prezydent Duda w zasadzie stwierdza, że się z nim nie zgadza, co więcej prezydent Duda nie zgadza się z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czyli swoim człowiekiem, bo BBN jest jakby pod prezydentem. Byłoby dobrze, żebyśmy prowadzili jedną politykę zagraniczną, a nie kilka polityk zagranicznych, bo to jest pierwsza rzecz, którą każdy partner będzie próbował rozegrać, nie tylko ukraiński, każdy. Mhm. Dlatego no, nie do końca w tą naszą grę wierzę, bo do prowadzenia gry jest potrzebny ten rodzaj dojrzałości, którego po prostu naszym elitom politycznym chyba niestety brakuje. To zresztą w ogóle ciekawe zjawisko, no, ale to jakby może zaskoczę część z oglądających i słuchających naszej rozmowy, nie zaskoczę ciebie. Polscy politycy są w takiej sytuacji, że nawet jak się zgadzają, to bardzo starają się, żeby nie sprawiać wrażenia, że się zgadzają, no bo to mogłoby im zaszkodzić w ich tej lub innej partii.
I w elektoracie.
No, w związku z tym ja bym powiedział, że nie jest aż tak źle, ale z drugiej strony to oznacza, że na zewnątrz dociera ten sygnał, że się nie zgadzamy. I to jest w ogóle, no polska polityka to powiedziałbym jest dość mocno Monty Pythonowska, chociaż ja mam czasami takie poczucie, że my jesteśmy u schyłku epoki, zresztą Aleksander Kwaśniewski po dojściu obecnej władzy, dawnej opozycji do władzy po wyborach ostatnich powiedział, że jest to koniec epoki. No i gdyby powiedział Jarosława Kaczyńskiego, no to wtedy, prawda, no wiadomo, PiS przegrał, ale on powiedział Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Czyli powiedział coś zupełnie innego. Ja gdzieś podzielam tą intuicję, że my jesteśmy w przededniu jakiejś bardzo fundamentalnej zmiany.
A co masz na myśli? Bo to jest bardzo ciekawe. Znaczy ogólnie obraz tej polskiej polityki w tym, co mówisz, jakby... no niestety zagranicznej polityki, to maluje się po prostu fatalny, że my trochę walczymy sami ze sobą i że najpierw zanim zaczniemy jakby wysyłać jakieś w świat jakieś po prostu żądania, no to powinniśmy stworzyć w ogóle jakąś wspólną politykę zagraniczną, jakiś stabilny w ogóle obraz i stabilne informacje po prostu, które to będzie jednakowy przekaz. Ja nawet otworzyłem sobie, kiedy mówiłeś, ostatnie zdania i rzeczywiście w międzyczasie, w ciągu ostatnich dni wicepremier Kosiniak-Kamysz stwierdził, że bez załatwienia sprawy ekshumacji nie będzie polskiej zgody na dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej. No a z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski stwierdził, że w kwestii ofiar, w kwestii ekshumacji ofiar panuje narodowa zgoda. Jakby stwierdził, że tutaj o to zabiegają z jednej strony i marszałek Sejmu, i prezydent, i wicepremier, no ale były inne wypowiedzi, znaczy były trochę inaczej sformułowane wypowiedzi prezydenta, tak jak powiedziałeś. Były różnice właśnie w wypowiadaniu tych, jakby tych może oczekiwań, tak to określmy, a sam minister Radosław Sikorski podkreślił, że wierzy w to, że to się uda załatwić szybciej, nie trzeba będzie stosować takich metod. To już taka bardziej dyplomatyczne zdanie, że nie trzeba będzie stosować takich metod szantażu czy stawiania kogoś, używania takiego silnego nacisku politycznego.
No tak, minister Sikorski rzeczywiście kiedyś był znany z, powiedziałbym, większej dezynwoltury. Ostatnio tak ewidentnie jakby wypowiada się w sposób bardziej spokojny. Chwała mu za to. Wiesz co, no to może, jeśli pozwolisz, wróćmy do tej konferencji YES, Yalta European Strategy, zresztą konferencji imponującej, jak chodzi o to, kogo Ukraińcy ściągnęli. Przecież umówmy się, w specyficznych warunkach, bo nawet w tą noc, którą ja spędziłem w Kijowie, Kijów był atakowany, w związku z tym to nie jest tak hop-siup, żeby sobie ściągnąć topowych polityków, no a oni są w stanie ściągnąć topowych polityków. Mają lepszy skład konferencji niż my mamy na jakiejkolwiek imprezie w Warszawie, jakiejkolwiek. No więc to już jakby na dzień dobry jest odpowiedź na twoje pytanie, czy oni mogą nas obchodzić. No najwyraźniej mogą, najwyraźniej mają dobre kontakty, najwyraźniej potrafią też zorganizować konferencję, na którą ktoś wykłada pieniądze, a nie organizuje ją po to, żeby na niej zarobić. Bo nie wymieniając żadnych imprez, ale większość imprez w Polsce, takich dużych konferencji międzynarodowych, służy przede wszystkim temu, żeby organizatorzy na nich ładnie zarobili. Ukraińcy najwyraźniej potrafią zorganizować konferencję, na którą wydają pieniądze. No i to jest taka, dość powiedziałbym, fundamentalna różnica. Druga różnica. Ty byłeś na tej konferencji, był kolega z Gazety Wyborczej, byłem ja, było nas trzech, prawda, polskich dziennikarzy. Niemieckich było 15 mniej więcej. No i to jest druga różnica. No a teraz spójrz na think tanki. Niemieckich przedstawicieli think tanków było circa 20. A polskich były tak naprawdę dwie osoby, przy czym jedna reprezentująca amerykański think tank, no ale mający siedzibę w Warszawie, a druga reprezentująca w istocie konferencję, a nie think tank. Oboje sympatyczni ludzie, ale nie kojarzę żadnych ich publikacji w ostatnim okresie. No i to jest ta kolejna różnica. Jest jeszcze jeden element, który wydaje mi się niebagatelny. Mianowicie, no ja o tej całej scysji ministra Sikorskiego i prezydenta Zełenskiego dowiedziałem się od strony ukraińskiej. No i pytanie, dlaczego przyszli do mnie, a nie na przykład do ciebie, nasi ukraińscy przyjaciele. No i sojusznicy, bo przy pewnych elementach krytycyzmu ja nadal uważam, że to są nasi przyjaciele i sojusznicy. No myślę, że przyczyna jest bardzo prosta, bo ja miałem przez lata niełatwe relacje z ministrem Sikorskim. No i teraz zastanawiam się, czy możliwe jest, żeby strona ukraińska postanowiła tak rozegrać na przykład Niemców, że wiedzą, że jakiś dziennikarz miał, prawda, jakieś tam nie najlepsze relacje z szefem niemieckiej dyplomacji, no to w związku z tym na pewno napiszę o nim źle. Ja akurat nie napisałem źle o ministrze Sikorskim, bo no to jakby to nie ma żadnego znaczenia, jakie ja miałem kiedyś relacje. Ja po prostu oceniam sytuację tu i teraz, uważam, że w tej sprawie miał rację, no to napisałem o nim dobrze, tak? Tylko najlepsze jest to, że nikt w Polsce, zanim jeszcze tekst się pojawił, nie wierzył, że ja napiszę dobrze, bo najwyraźniej jest takie przeświadczenie, że my Polacy to jesteśmy tak skupieni na tym, żeby sobie nawzajem dowalić, mówiąc krótko, zemścić się na sobie, że no jak to jest możliwe, że Jurasz o Sikorskim dobrze napisze. Dodajmy, że ja nie pierwszy raz ja krytykowałem, jak uważałem, że należy krytykować, chwaliłem, jak uważałem, że należy chwalić, tak? I dalej tak będę robił. No i powiedziałbym, że to jest pewien fundamentalny problem, tak? To znaczy problem jest w nas, mówiąc krótko, tak? To, że strona ukraińska wykorzystuje nasze słabości, no przepraszam, często naszą małość, w pewnych wypadkach, i bardzo cię proszę, żebyś zwolnił mnie od wymieniania nazwisk, ale również nasze geszefciarstwo, bo niedobrze wygląda, jeżeli wysokiej rangi urzędnicy zajmujący się sprawami polsko-ukraińskimi bardzo krótko, nie rok, nie dwa, bardzo krótko po zakończeniu swojej działalności na rzecz państwa zaczynają się zajmować biznesem. To po prostu tak być nie powinno, tylko znowu to jest problem państwa polskiego, a nie państwa ukraińskiego.
Wiem, o kim ty mówisz.
Tam jest cała lista niestety. I to są po prostu, to są takie sprawy, które my musimy w swojej głowie załatwić, a nie mieć pretensje do drugiej strony, że druga strona gra tak jak gra. No i jeszcze jeden element, bo zwróć uwagę na podobieństwo problemu, który ma obecny rząd w relacjach z Niemcami i w relacjach z Ukrainą. W relacjach z Niemcami najpierw mianowano na stanowiska związane z dialogiem polsko-niemieckim ludzi, którzy są znani ze skrajnie proniemieckiej postawy. Skrajnie, to znaczy łącznie z dżentelmenem, który jak Niemcy nie dostarczały broni, napisał tekst haniebny w mojej opinii o tym, że no po prostu już dość tej krytyki Niemiec. Niemcy tak bardzo się zmieniły, tak bardzo, bardzo się zmieniły. To był ten czas, kiedy Niemcy jeszcze żadnej broni Ukrainie nie dostarczały. Mhm. Drugi dżentelmen napisał tekst o tym, że pułkownik von Stauffenberg to tak naprawdę nie był antypolski. A to, że twierdził, że Polacy to się do roli co najwyżej nadają i są hołotą, to jakoś tam, prawda, pomińmy. I potem wysyłasz takich emisariuszy, którzy wysyłają taki sygnał Berlinowi, następnie dochodzi do spotkania rządów i ty się dziwisz, że oni nic nie przywożą konkretnego albo przywożą bardzo mało. No oczywiście, że nic nie przywożą albo przywożą bardzo mało, bo przecież emisariusze z Polski powiedzieli, kochamy was, uwielbiamy was i w ogóle po prostu bardzo przepraszamy za ten PiS. I przecież to jest dokładnie to samo, co robimy w relacjach z Ukrainą. To jest dokładnie to samo. Wysyłamy emisariuszy, którzy mówią, uwielbiamy was i w ogóle... Naprawdę, my rozumiemy, że to nie dzisiaj, to nie jest dobry czas. To są ci sami ludzie, którzy od 30 lat mówią, to nie jest dobry czas na załatwienie sprawy wołyńskiej. No i którzy mówią, prawda, jak na przykład jeszcze za czasów Tymoszenko VAT-u polskim przedsiębiorcom nie zwracano, no trzeba zrozumieć. No nie trzeba zrozumieć, tylko macie oddać VAT. I później przyjeżdżamy i chcemy się zachować asertywnie. A niby dlaczego druga strona ma być przekonana, że ona jest zaskoczona? My tak naprawdę dezinformujemy drugą stronę. W związku z tym, jeżeli rząd Donalda Tuska chce być asertywny w relacjach z Niemcami, to tutaj bardzo przepraszam wszystkich fanów prawicy für Deutschland te sprawy, ale chciał, tylko nie wyszło. Bo to jest też zabawne, wiesz, że tutaj w ogóle nie odnotowano tego po prawicy, tego jak bardzo nie wyszło Donaldowi Tuskowi w relacjach z Niemcami. To jest w ogóle przedziwne, ale to już zostawmy. No. Ale no widzisz, no to jest właśnie polskie piekło, tyle. No i tylko to mówię, to wszystko są problemy nasze wewnątrz polskie, to jest problem naszej głupoty.
No i wiesz, tak w ogóle ja jestem przekonany, że niektórzy, którzy będą słuchali tej rozmowy, powiedzą, Boże, jak to jest możliwe? Witold Juras pracuje dla Onetu, krytykuje Niemców. To przecież to jest, wiesz, mapy mentalne niektórych ludzi w Polsce, to jest w ogóle nie do sklejenia. Ale ja ci jeszcze też powiem, dlaczego może przyszli jakby też do ciebie. Po pierwsze, zajmujesz się dyplomacją. Po drugie, ja pamiętam, bo ja wtedy byłem i robiłem wywiad właśnie z ministrem Sikorskim. No i to też jest ciekawe, że po stronie, ze strony polskiej nie usłyszałem jakby jakichś takich informacji o tym, o tych rozmowach, nie? Robiłem wywiad, czegoś się tam dowiadywałem, jak wyglądają te rozmowy. Nie dostałem takiej informacji właśnie, wiesz, że doszło do jakiejś scysji. Raczej był taki jasny sygnał, że rozmawiamy. Dobrze wyglądało to spotkanie między Sybichą, czyli nowym ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, a ministrem Sikorskim. Oni chyba rzeczywiście mają nie najgorsze relacje, zresztą teraz jest w Polsce i właśnie w tej chwili też coś tam przecież jakby to było załatwiane. Więc to też mnie jakoś tak, wiesz, jakby ruszyło, że no ja jestem, no nie powiem, no nie można być czegoś pewnym, to też jest głupio mówić, że się jest czegoś pewnym w dziennikarstwie, jeżeli się nie ma jasnego dowodu, no ale no spodziewam się, że właśnie dlatego do ciebie ktoś z tamtej strony przyszedł, bo był przekonany, że ty napiszesz negatywnie, wiesz o co chodzi, jakby, że uderzysz i ja zakładam, że to się wcześniej działo, że za poprzedniego rządu, kiedy Ukraińcy chcieli w jakiś sposób uderzyć, to właśnie wiesz, jakby w taki sposób to robili, wykorzystywali to. I teraz moje pytanie jest, czy jakby inne strony tak nie robią, nie wykorzystują cały czas tego jakiegoś koszmarnego podziału po prostu, jaki jest w Polsce?
Oczywiście, że wykorzystują. Wiesz, no ja pamiętam, jak jeszcze były wizy do Stanów Zjednoczonych, to zawsze, ale to zawsze, jak jechał polski premier albo prezydent do Stanów Zjednoczonych, to puszczany był sygnał, sprawę wiz można załatwić. Wtedy polska opinia publiczna mówiła, trzeba się zająć wizami. No i jechaliśmy tam, rozmawialiśmy o wizach. A administracja nie miała nic do wiz, dlatego że to po prostu była kwestia kongresu, jeśli już na tamtym etapie, tak? Na tym etapie, kiedy ta ilość tak zwanych odmów była tam powyżej pewnego progu i po prostu nie, to było nie do przeskoczenia, tak? Bo takie było ustawodawstwo amerykańskie. No i kiedyś podjąłem wysiłek ustalenia, kto jest źródłem tej wrzutki ze strony amerykańskiej. No i udało się ustalić. Jest jedno źródło, które to zawsze wrzucało, że zamiast jechać i rozmawiać o konkretach, to rozmawialiśmy o czymś, co było nie do załatwienia. Czyli innymi słowy, Amerykanie wiedzieli, jak nas rozegrać po prostu za każdym razem. Bo to nie jest tak, że sojusznicy nas nie rozgrywają. No, wrogowie nas rozgrywają i sojusznicy też. Na szczęście sprawę wiz żeśmy załatwili.
No ale to wiesz, co się wyłania z tej rozmowy i z tego, co mówisz? No taki obraz, że tak naprawdę większość problemów Polski, jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe i tego, że nie uzyskujemy, czego chcemy, nie wynika z tego, że tutaj partnerzy, sojusznicy po prostu tutaj są tak ostrzy, tylko że my jesteśmy tacy słabi i że my po prostu potrzebujemy jakiejś gruntownej zmiany, jeśli chodzi o nasze możliwości dyplomatyczne.
No potrzebujemy, no wiesz, no, przyjrzyj się znowu, będziemy teraz mapy mentalne, że tak powiem, tych, którzy się zdziwią, że ktoś z Onetu to mówi. Zwróć uwagę na przykład na stypendia, które Niemcy dają polskim historykom. Jakoś tak się dzieje, że nie zawsze, bo nie chcę generalizować, ale częściej zajmują się tacy historycy po niemieckich stypendiach polskim udziałem w Holokauście niż Holokaustem. To znaczy tym, że głównie jednak Niemcy go zrobili. Częściej zajmują się polskimi zbrodniami niż niemieckimi zbrodniami. Z jakiegoś powodu na przykład nie powstała żadna monografia II wojny światowej w Polsce po 1989 i w ogóle historycy muszą sięgać do prac PRL-owskich, bo się okazuje, że one są solidnie udokumentowane po prostu. Mhm. ja nie chcę powiedzieć, że nie należy zajmować się polskimi zbrodniami i nie chcę nie zajmować się również polską hańbą, bo nasza historia składa się i z chwały, i z hańby. Ja uważam, że w proporcjach takich, że jest więcej chwały niż hańby, ale hańba też jest, trzeba się nią zajmować. Tylko jest taka jakaś dziwna korelacja. No to może my na przykład powinniśmy, skoro historia jest jednym z naszych problemów, zająć się stypendiami na przykład dla ukraińskich historyków. Po prostu. Ja nic nowego nie wymyśliłem. Po prostu zróbmy dokładnie to samo, co Niemcy robili, a dodajmy, nie jesteśmy już, że tak powiem, tym nędzarzem Europy i czas byłby również zacząć zapraszać młodych niemieckich historyków do Polski i zasponsorować im doktorat, a potem wydanie książki na temat Inteligenzaktion, lasów piaśnickich i tego, że to w lasach piaśnickich sąsiedzi sąsiadów mordowali, a nie dopiero prawda, Waffen-SS. Znowu, bo dużo mówimy o historii. Historia to jest tylko jeden z wielu wątków, tak? Wcale nie najważniejszy, ale po prostu akurat dobrze obrazuje pewne zjawisko. Także no tak, ale wydaje mi się, że problem jest jeszcze jeden, no, mianowicie mamy, wiesz, trudno jest prowadzić rozsądną politykę zagraniczną, jeżeli masz dwa odłamy polskiej inteligencji, które zresztą odmawiają sobie nawzajem tego miana, a ja odmawiam jednemu i drugiemu tego miana, bo inteligencja to musi też mieć w sobie tą subtelność, która pozwala zauważyć, że ktoś drugi może ma trochę racji w czymś. No i jedna uważa, że my jesteśmy brzydką panną na wydaniu, a druga dla odmiany chce na skróty do mocarstwa. Bo tak jak mówimy o sprawach polsko-ukraińskich, to pamiętasz, że były takie wizje Federacji Polsko-Ukraińskiej?
Tak, oczywiście, że tak.
No i, ale tak.
Nawet często jest.
Tak, no to ja się zastanawiam, wiesz, jaka jest taka praprzyczyna tego, że można coś tak głupiego powiedzieć. Nie, ja mam odpowiedź, wiesz, to jest właśnie to poszukiwanie mocarstwowości, ale na skróty. To znaczy zamiast pracy organicznej, tak, takiej, wiesz, takiej, że no fajnie wyszło, za 10 lat będziemy silniejsi, za 20 lat, no to może, no bo Hiszpanię to pewnie przegonimy za kilka, no ale to może się zrównamy z Włochami, prawda, no i tak będziemy rosnąć, za 40 będziemy mieli gospodarkę, która będzie zaledwie między jedną trzecią a jedną drugą gospodarki niemieckiej, bo to też warto mieć świadomość, czyli mówiąc krótko, to jest taki długi marsz, a nie, to my zrobimy to na skróty, połączymy się z Ukrainą i będziemy tacy wielcy.
No tak. Tak, jeszcze z Litwą, bo przecież teraz znowu słyszymy o tym, że będziemy odtwarzać jakby ideały Rzeczpospolitej obojga narodów
z Litwą. Tak, oni o niczym innym nie marzą.
Ja tak, myślę, no na pewno. Niczym innym nie marzą.
Ze stolicą w Kownie.
Tak. Bo, no dobra, nie będę już, nie wejdę w to, słuchaj, nie róbmy tego, bo część osób pomyśli, że ten sarkazm nie jest sarkazmem i że naprawdę...
Tak, dokładnie, uważajmy. Tak, bardzo wiesz, bardzo Państwu przepraszamy, ale przez Mateusza Lachowskiego po prostu przemawia głęboka wiedza, z której wynika, która uczy, że kiedyś mówiło się do najmądrzejszego człowieka na sali, a teraz trzeba uważać na najgłupszego.
No przepraszam cię, ale moje doświadczenia są takie, że potem mam takie, a nie inne komentarze, czy pod filmami, czy pod jakimiś tekstami, że ja po prostu chcę, żeby... Zwłaszcza, że to są takie delikatne kwestie. Słuchaj, ale jeszcze jedną rzecz jednak chciałem właśnie jeszcze nawiązać do tego, co ci mówiłem przed tą rozmową, że miałem spotkanie i wywiad z Antonem Drobowiczem, czyli z szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej i tak... paru słowach. Po pierwsze, powiedział mi, że jest w połowie Polakiem, bo jego dziadek był Polakiem i że nie ma nic przeciwko Polsce. Po drugie, sam mówił mi, że Polska najbardziej wsparła Ukrainę, że jest kluczowym sojusznikiem. Zresztą to może zaraz Państwu zacytuję jeszcze. A po trzecie, że wyraził zgodę i że złudził się, i to jest rzeczywiście oficjalne, ale właśnie sprawdzam, że ta informacja się pojawiła, że zwrócił się do rządu ukraińskiego o przekazanie miliona hrywien na poszukiwania w przyszłym roku, poszukiwania ofiar szczątków i pochówków ofiar zbrodni wołyńskiej. Przy czym jedna rzecz, która najbardziej jakby z tej rozmowy, która była do tego jego stanowisko, wiesz, jednak dalej podtrzymywał to stanowisko historyczne, nie, prawda, że cały czas jednak tutaj kwestie, jeżeli poruszałem temat czy Szuchewycza, czy temat problemów historycznych właśnie, jakie mamy, zrozumiałych problemów, bo po prostu chodzi o to, że Ukraińcy czczą ludzi, którzy stawiają pomniki choćby takiemu Szuchewiczowi, to jest naturalne, że my mamy z tym problem. Natomiast coś, co mnie uderzyło, to było to, że cała narracja była zbudowana w ten sposób, że oni są gotowi dawać te zgody pojedynczym, czy po prostu dawać zgody Polakom indywidualnym, którzy piszą do nich, i oni pomogą i pomogą zrobić poszukiwania, ekshumacje, ale nie są w stanie się dogadać z polskim IPN-em, bo nie ma grupy negocjacyjnej, nie powstały komisje międzyresortowe, chociaż miały powstać, że oni wystawili swoją komisję międzyresortową i pokazywał mi dokumenty, a Polska nie wystawiła, i że ogólnie rzecz biorąc im się łatwiej dogadać ze zwykłymi ludźmi, którzy do nich piszą, niż z Polskim Instytutem Pamięci Narodowej. I to jest dla mnie jednak mimo wszystko jakiś szok. To znaczy, bo ta instytucja chyba jest od tego, żeby jednak, no, czy te instytucje i u nich, i u nas są po to, żeby rozmawiać, żeby się dogadywać i żeby pracować.
Polski Instytut Pamięci Narodowej zatrudnia kilku dżentelmenów, którzy podważali ustalenia tegoż Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie zbrodni popełnionych na białoruskiej ludności cywilnej przez oddział Rajsa, pseudonim Bury. I tak w skrócie tłumaczyli, że ludność była skomunizowana, więc im się należało. A to, że zginęły kobiety i dzieci, no to Bożeż ty mój, no to się zdarza. Bo ogólnie mieli rację. No to się niczym nie różni od narracji skrajnie tych, którzy są gotowi w Ukrainie stawiać pomniki Kłymowi, Sawurowi i Szuchewyczowi, prawda? Bo pomijam Banderę, trochę inny case tutaj. No i Instytut Pamięci Narodowej nie był w stanie zrobić porządku z tymi panami, którzy usprawiedliwiali mordy na ludności cywilnej. Instytut Pamięci Narodowej w Polsce jest instytucją opanowaną przez ludzi, którzy nie są pisowcami. Oni są zdecydowanie na prawo od PiSu, gdzieś tak pomiędzy skrajną prawicą a ścianą. Więc i tak jestem gotów uwierzyć w to, że dogadanie się z polskim IPN-em jest trudne albo niemożliwe. Ale to nie znaczy, że ja jeszcze wierzę we wszystko to, co powiedział twój rozmówca. Jak się zaczną ekshumacje, no to uwierzę. Nie do końca rozumiem tą formułę, bo to też trzeba by doprecyzować, znaczy pomóc w. Dlaczego nie mogą zrobić tego sami z siebie? To jest takie pytanie, więc jakby... Wiesz, takich gestów, z których nic później nie wynikało, to też jest a propos stara szkoła sowieckiej dyplomacji. Zresztą powoływanie komisji, no bo załóżmy, że nasz IPN by, że tak powiem, odpowiadał na wszystkie wnioski, czy tam pisma i tak dalej, no tylko nam nie chodzi o powołanie komisji międzyrządowej, międzyresortowej, między IPN-owej, tylko o ekshumację. W związku z tym też bym tu był ostrożny, bo to jest taka, wiesz, jak czegoś nie chcesz załatwić, to powołujesz komisję, to jest taka klasyka, prawda?
Tylko dlatego widzisz, wejdę ci w słowo tylko w jednej kwestii, że ja coś podobnego mu powiedziałem, a on odpowiedział, że w ciągu kadencji obecnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nie wpłynął żaden wniosek o ekshumację. Że ostatnie wnioski, jakie dostali, to są za prezesa Szarka. I będę to teraz sprawdzał, czy rzeczywiście tak jest, no ale mówiąc szczerze, pokazał mi listę i byłem trochę w szoku.
No wiesz, gdybyś przeprowadził wywiad z szefem niemieckiej dyplomacji za czasów rządu PiS-u i spytałbyś go, czy wpłynął wniosek o reparację, to też byś się dowiedział, że nie wpłynął, bo no PiS zapomniał wysłać notę dyplomatyczną. Wiesz, wielki szum. Przepraszam?
Mówisz serio?
Tak, i to potem dopiero gdzieś na samym końcu, coś wysłali, tak? Natomiast było parę lat gadania, tylko nie było wniosku, no.
Jezus Maria. Dobra, czyli to może... No dobra. Okej. No, nie powiem ci, że straszny obraz się wyjawia, jakby wychodzi z tej rozmowy, no ale trochę chyba... Słusznie, no.
Wiesz co, bo ja mam w ogóle takie wrażenie, wiesz, ja mam teraz takie ciekawe doświadczenie w ostatnim czasie, zostałem zaproszony dwa razy jako taki guest speaker na konferencję takich organizacji biznesowych. No i miałem opowiadać tam o polityce zagranicznej. I muszę ci powiedzieć, że to było fascynujące doświadczenie, bo ja z tymi biznesmenami, menedżerami, właścicielami firm, ludźmi zarządzającymi firmami, no, rozmawiając o, to są wybitnie inteligentni ludzie, ale no, nie zajmujący się tą działką, którą ja się zajmuję, którą ty się zajmujesz, łapałem kontakt znacznie szybciej niż z ludźmi, którzy się zajmują tą branżą w Polsce. Bo Może to jest banał, ale wiesz, jak ktoś doszedł do 200 milionów, czy 100 milionów, czy 50 milionów, no to generalnie 2 do 2 mu wychodzi zawsze 4, a nie 5 albo 10, w zależności od poglądów. No po prostu biznes w Polsce jest bardziej racjonalny i w ogóle wiesz, tak a propos tego, czy nie jesteśmy na końcu epoki, może po prostu jest tak, że... Bo jak myślisz sobie, co to jest polska elita, no i myślisz o tych politykach, tych gadających głowach i tak dalej, z jakiegoś powodu nikt nie myśli o tych wszystkich ludziach, którzy zbudowali polski dobrobyt, czyli tych wszystkich przedsiębiorcach, tak? A może polska elita jest gdzie indziej? Może po prostu, wiesz, no daj Boże, za moment będzie 40 lat od końca PRL-u. A jeszcze chwila i to po PRL-u będzie, ta Polska po PRL-u będzie trwała dłużej niż cały PRL, prawda? A nasza tak zwana elita dyskutuje o PRL-u. Więc może po prostu czas powiedzieć bye bye. Podziękować za zasługi, bo takowe były, ale po prostu już end of story.
I może rzeczywiście w ogóle pora nauczyć się załatwiać sprawy. Mniej gadać, mniej robić polityki w mediach, tylko po prostu rzeczywiście nauczyć się załatwiać sprawy i deale. Bo wiesz, też mi się wydaje, że to, co się teraz dzieje i rzeczywiście ta sprawa wróciła, ale jakieś tam symptomy są. Zobaczymy, czy to jest tylko gra polityczna, czy rzeczywiście takie ekshumacje będą, ale jedno jest, powiem ci, pocieszające i takie dobrze zwiastujące, że jedna zgoda została już wydana. I rzeczywiście Karolina Romanowska, z którą rozmawiałem, i on mi, czy i szef ukraińskiego IPN-u mi to potwierdził, dostała zgodę na ekshumację. Czyli jej indywidualna prośba została pozytywnie rozpatrzona.
No i to jest oczywiście pozytywne.
No Witku, dziękuję Ci za tę rozmowę, choć mówię, mam takie poczucie, że raczej pozytywne wnioski dla nas nie płyną z tej rozmowy, ale już się przyzwyczaiłem, że często tak jest u mnie na kanale. No i życzę sobie, żeby się rzeczywiście spełniło to, co powiedziałeś, że po prostu żebyśmy zaczęli być sprawczy i zaczęli być w jakiś sposób, jeśli chodzi o państwo, po prostu zorganizowani.
Oby. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dzięki. No i mam nadzieję, do zobaczenia.
Dzięki.
Dziękuję Państwu za obejrzenie tego nagrania. Mam nadzieję, że ta rozmowa i ten raport były dla Państwa ciekawe. Zachęcam do skomentowania, do zostawienia właśnie komentarza i podzielenia się swoimi wnioskami i przemyśleniami. Zachęcam także jak zwykle do zasubskrybowania tego kanału i życzę Państwu serdecznie wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.